Widoczność przysłania jej dym. Ostre płomienie drapią w oczy. Z trudnością łapie oddech. Mimo wszystko biegnie na górę i wpada do pokoju maleństwa. Ale jest już za późno. Rok 1973. Puerto Rico. Na malowniczej wyspie położonej na Morzu Karaibskim, pokrytej czerwonymi i żółtymi drzewami, ozdobnymi, niespotykanymi nigdzie indziej roślinami i pachnącymi hibiskusami, gdzie między lasem równikowym przemykają stadami psotne makaki, polują dzikie iguany i skrzeczą papugi, przyszła na świat Luzajda. Ciemnowłosa, ciemnooka dziewczyna, która przyciągała wzrok charakterystycznym uśmiechem, który uwydatniał jej dołeczki w policzkach. Dziewczyna nie miała łatwego życia, bo choć turystom wydaje się, że Puerto Rico jest prawdziwym rajem na ziemi, w istocie panuje tam bieda. I to skrajna. Ponad 40% mieszkańców żyje poniżej poziomu ubóstwa. Właśnie z tego powodu, by wyrwać się ze świata, w którym przyszło jej się narodzić i zawalczyć o swoje, Luz postanowiła wyjechać. I to w wieku zaledwie 14 lat. Okoliczności jej wyjazdu nie są dokładnie znane. Niemniej wybór padł na Filadelfię w Stanach Zjednoczonych. Nie mówiła po angielsku, ale szybko znalazła pracę w jednej z lokalnych restauracji jako kelnerka. Pewnego dnia zauważyła mężczyznę siedzącego samotnie przy stoliku. Złożył zamówienie i uśmiechnął się do niej pogodnie, a na koniec zaprosił na kawę. Zwróciła uwagę na jego czyste, zadbane dłonie, mimo że jak dowiedziała się później, był mechanikiem. Szybko poczuła do niego coś więcej. Po kilku spotkaniach zostali parą, a po jakimś czasie wzięli ślub. Zamieszkali w dwupiętrowym dużym domu, na ubogich przedmieściach Filadelfii, Frankfurt, który z powodu problemów finansowych ciężko im było utrzymać. Luz straciła pracę. Pedro imał się jeszcze dorywczych zajęć, między innymi w sklepie z rzeczami za dolara, ale i to nie wystarczało. Żyli więc skromnie, ale szczęśliwie. Kochali się, a owocem ich miłości były dzieci. W 1993 roku urodził się Wilfredo, a rok później Izrael. W tym trudnym czasie ich życie już coraz mniej przypominało sielankę. Pieniędzy wciąż brakowało, stale dochodziło do kłótni, a na domiar złego okazało się, że Luz była w kolejnej, trzeciej już ciąży. Kobieta była szczęśliwa, ale mąż patrzył na to wszystko nieco mniej entuzjastycznym okiem. Zdawał sobie sprawę z ich i tak trudnej już sytuacji. Wiedział, że następne dziecko będzie tylko dodatkowym obciążeniem. Mimo wszystko nie zostawił Luz samej. Wspierał ją i próbował jakoś wyjść na prostą. Nie migał się też od obowiązków ojca. Towarzyszył małżonce w dniu rozwiązania i własnoręcznie przeciął pępowinę. Mała Delimar przyszła na świat 5 grudnia 1997 roku o godzinie 17:45. Pedro odmówił jednak podpisania aktu urodzenia. Nakazał, by wpisano w odpowiednią rubrykę „Ojciec nieznany”. Gdy Luz się o tym dowiedziała i zapytała o powód, tłumaczył, że było to nieporozumienie, bo przecież bardzo kocha Delimar i uznaje ją za własną. Zwyczajnie nie zrozumiał polecenia po angielsku. 15 grudnia 1997 roku. 4410 Harley Street. Późne popołudnie. Ten zimny grudniowy dzień Luz spędzała w domu. Dwójka małych dzieci, noworodek, do tego odwiedziny teściowej. Miała więc ręce pełne roboty. Gdy mała usnęła, położyła ją w łóżeczku w pokoiku na górze i zeszła na dół, by zająć się porządkami. Po jakimś czasie usłyszała pukanie do drzwi. Hej, jest Pedro? Zapytała kobieta, która przedstawiła się Luz jako Karolin. Jestem jego kuzynką. Samochód mi się zepsuł. Chyba mam coś z hamulcami i nie wiem, co robić. Jasne. Powiem mu, że byłaś jak wróci. Poszedł na zakupy. Powiedziała Luz i zaprosiła dziewczynę do środka. Możesz poczekać, ale nie wiem, kiedy będzie. Wiem od Pedra, że dopiero co urodziłaś. Rzuciła znienacka. Ja też jestem świeżo upieczoną matką. Po krótkiej chwili wyszła, ale już za moment wróciła, mówiąc, że zapomniała torebki. Luz pozwoliła, by odebrała zgubę i wróciła do swoich obowiązków. Około 19:00 usłyszała huk i poczuła dziwny zapach. Tak jakby spalenizny. Początkowo trochę go zbagatelizowała, myśląc, że dochodzi z zewnątrz. Sąsiedzi często palili przecież w ogródkach śmieci, nawet w zimie. Ale smród stawał się z każdą chwilą coraz bardziej intensywny, a w korytarzu zaczął pojawiać się dym. Pełna obaw rozejrzała się dookoła, ale na dole wszystko było w porządku. To sprawiło, że serce podbiegło jej do gardła. W szaleńczym biegu ruszyła w stronę schodów, a tam uderzyła w nią chmura gęstego dymu i fala ciepła. Nie zważając na nic, ani na wysoką temperaturę, ani na buchające płomienie, pobiegła do pokoju 10-dniowej Delimar. Zasłoniła usta dłonią i z impetem otworzyła drzwi. Dobiegła do łóżeczka. Chciała jak najszybciej wziąć małą na ręce i uciec. Ale ku jej zdziwieniu córeczki nie było w środku. Luz rozejrzała się nerwowo dookoła. Córki nie było nigdzie w zasięgu jej wzroku. Było natomiast otwarte na oścież okno, a to bardzo ją zmartwiło. Była pewna, że to nie ona je otworzyła. Jest zimowy wieczór, nie naraziłaby noworodka na przeziębienie. Luz błąkała się po pomieszczeniu jeszcze przez kilka chwil i przez cały ten czas niestrudzenie szukała swojego dziecka. Nawoływała, próbowała wychwycić płacz, zlokalizować ruch, ale jej działania na nic się nie zdały. Widoczność przysłaniał jej dym. Ostre płomienie drapały w oczy. Z trudnością łapała oddech. W pewnym momencie zaczęła się krztusić. Czuła też coraz bardziej przejmujący ból w okolicy policzków. Podjęła wtedy w swoim odczuciu jedyną właściwą decyzję. Zbiegła na dół, by wezwać pomoc. Na zewnątrz zastała sąsiadów, którzy natychmiast rzucili się na pomoc z gaśnicami i ogrodowymi wężami. Jeden z nich próbował nawet wejść do budynku i wspiąć się po schodach, bo twierdził, że słyszy płacz, ale nie był w stanie wejść do środka. W tym samym czasie w okolicy zabrzmiały syreny. Rozdygotana kobieta zaczęła wtedy krzyczeć po hiszpańsku. Moje dziecko, ktoś ukradł mi dziecko. Zróbcie coś. Ktoś na pewno je zabrał. Okno w jej pokoju było otwarte. Pełni współczucia funkcjonariusze próbowali ją uspokoić. Ukoić zszargane nerwy. Kobieta przeżyła przecież szok. Płonie jej dom. Być może straciła dziecko. Na miejscu po kilku minutach zjawił się także zaalarmowany przez znajomych Pedro. Strażacy tymczasem toczyli heroiczną walkę z ogniem. Szukali małej, ale mimo usilnych prób nie potrafili jej znaleźć. Po ugaszeniu pożaru, co zajęło im niecałe 14 minut, stwierdzili zgodnie, że najwyraźniej musiał strawić ją ogień. Temperatura w pomieszczeniu, gdy do niego weszli, sięgała bowiem aż 500 stopni. W takich warunkach wszystko zamieniło się w popiół. Po krótkim dochodzeniu policja również wykluczyła porwanie. Winnym tragedii był przegrzany przedłużacz domowej roboty, który Luz podłączyła do grzejnika w pokoju dziecka. Okno prawdopodobnie wypchnął podmuch ciepłego powietrza. Doszło zatem do nieszczęśliwego wypadku. Nie było więc powodów, by zgłaszać zaginięcie. Kobieta bredzi, bo postradała z żalu zmysły, mówili między sobą policjanci. Była zbyt zdenerwowana, by racjonalnie myśleć. Zbyt przejęta, by zauważyć dziecko leżące w łóżeczku. Zresztą jej stan psychiczny pozostawiał wiele do życzenia, a wersje, które przedstawiła, były sprzeczne. Przesłuchiwana przez policję twierdziła, że gdy zjawiła się straż, krzyczała, że ukradli jej dziecko. Mówiący po angielsku strażacy mogli źle zrozumieć, ale to hiszpańskojęzyczny potwierdził, że aż 3 razy mówiła, że dziecko wciąż jest na górze, że nie mogła dostać się do pokoju przez dym. By się upewnić, policjanci, strażacy i lekarz medycyny sądowej przybyli na miejsce zdarzenia raz jeszcze. Przez 2 dni uważnie przeszukiwali gruzy w poszukiwaniu Delimar, ale jej nie znaleźli. Znaleźli jednak coś, co mogło nią być. Zawiniątko, które przekazali do badań DNA. Luz była już wtedy w rozsypce, a i Pedro bardzo to wszystko przeżywał. Tym bardziej, że nie mógł się z dzieckiem pożegnać, wyprawić pogrzebu, nie otrzymali nawet aktu zgonu. Obydwoje próbowali zaakceptować to, co się stało, uwierzyć w wersję strażaków i policji, ale zwyczajnie nie potrafili. Zbyt dużo w tej sprawie było niewiadomych. Luz była wręcz przekonana, że tej grudniowej nocy wcale nie doszło do wypadku, że policja za wszelką cenę stara się wmówić jej szaleństwo, by zamknąć sprawę i mieć ją z głowy. Nie rozumiała, dlaczego wszyscy traktują ją jak owładniętą żalem matkę, która nie wie, co mówi, za wariatkę, która rzuca na prawo i lewo jakimiś niedorzecznymi oskarżeniami. Przecież była w pokoju. Na własne oczy widziała puste łóżeczko. Na własne oczy widziała otwarte okno. Z tego względu wiele razy rozmawiała z mężem o tym, co powinni zrobić, i doszła do wniosku, że uda się z tym do sądu. Zapał szybko został jednak ostudzony przez bezlitosną rzeczywistość. Koszty takiego przedsięwzięcia znacznie przekraczały domowy budżet. Nie mieli nawet $500 na detektywa, nie mówiąc już o prawniku, który brał $1000 za godzinę. Ona nie pracowała. Pedro wciąż szukał stałej pracy. Wobec takiego obrotu spraw odpuścili, ale nigdy nie uwierzyli w wersję policji. Mijały lata, a Luz głęboko w sercu czuła, że jej dziecko żyje. Że jej je bezprawnie odebrano. Ukradziono. Była pewna, że nie zostawiła otwartego okna w sypialni. Mogła przysiąc, że gdy weszła do pomieszczenia, małej w łóżeczku nie było. Wcale jej się nie przywidziało. Widoczność była słaba, ale nie na tyle, by mogła zwątpić w swoje zmysły. Przez cały czas zastanawiała się nad tym, kto mógłby jej to zrobić. Komu mogło zależeć na tym, by ją skrzywdzić? Kto wiedział, że zaledwie 10 dni wcześniej urodziła? Nie miała przecież wrogów. Trzymała się tylko z rodziną. Nie znała osób, które zmagały się z bezpłodnością. Przez wiele lat toczyła w sobie wewnętrzną walkę. Z całego serca pragnęła uwierzyć, że dziecka nie ma. Że wszystko, co mówił śledczy, jest prawdą. Że wszystko sobie uroiła. Ale nie mogła. Bo jak racjonalnie wytłumaczyć to otwarte okno i pustą kołyskę? Życie mimo wszystko toczyło się dalej. Luz musiała wziąć się w garść i iść do przodu. Miała przecież dla kogo żyć. Miała męża, który potrzebował czułości i zainteresowania. 2 dzieci, które wymagały opieki. Wkrótce stanęła na nogi. W 1999 roku wyprowadziła się z rodziną do nowego, kolejnego już domu. A po 2 latach znowu zaszła w ciążę i przywitała na świecie Samuela. Nigdy nie zapomniała jednak o swojej jedynej córeczce. W związku z Pedrem układało jej się raz lepiej, raz gorzej. Ale potem było już tylko gorzej. I to z każdym kolejnym rokiem. Kłócili się. Wzajemnie zarzucali winą za to, co się stało przed laty. A wkrótce, w grudniu 2002 roku, wzięli rozwód. Był 24 stycznia 2004 roku, kiedy Luz otrzymała zaproszenie na przyjęcie urodzinowe. Wnuczka Evelyn, siostry Pedra, z którą od lat była dość mocno zżyta, kończyła właśnie 3-latka. Miał być tort. Jakieś specjalnie przygotowane dla maluchów aktywności. Dużo jedzenia i jeszcze więcej śmiechu. Luz nie zastanawiała się więc zbyt długo. Kupiła prezent, wyszykowała całą gromadkę do wyjścia i udała się do Kensington w stanie Pensylwania na przyjęcie. W drzwiach przywitała ją Evelyn. Kobiety wymieniły uprzejmości, skomplementowały nawzajem swoje stroje, a Luz pochwaliła dekorację. Po chwili obie skierowały się do miejsca, gdzie bawiła się reszta. Kobieta przywitała się z gośćmi i już miała usiąść obok nich, gdy dostrzegła stojącą w oddali śliczną dziewczynkę. Jej serce zaczęło wtedy bić mocniej, a ręce zaczęły się pocić. Pomyślała, że znowu ma urojenia. Znowu szuka podobieństwa do Delimar w innych dzieciach. Czy córka Karoliny nie jest piękna? Zapytała Evelyn, która dostrzegła jej zainteresowanie dzieckiem. Chodź, zapoznamy się. Tylko pamiętaj, mała mówi tylko po angielsku. Luz na drżących nogach podeszła do dziewczynki i najdelikatniej jak potrafiła, zagaiła w obcym dla siebie języku. Cześć, jak masz na imię? Jestem Alia, powiedziała mała z uśmiechem, pokazując przy tym rozkoszne dołeczki w policzkach. Kobieta była w szoku. Mała od początku wydawała jej się być jakaś taka znajoma, niezwykle podobna do niej i jej dzieci. Miała ciemne włosy, ciemne oczy, szeroki uśmiech. A te dołeczki były identyczne jak u niej i wszystkich jej dzieci. Luz wzięła wtedy głęboki oddech i udała, że wszystko jest w porządku. Spotkanie z małą Alią wytrąciło ją z równowagi. Dało nadzieję. Ale Luz nie mogła przecież dać się ponieść emocjom. To mogło być tylko mylne wrażenie. Jakieś głupie, nic nieznaczące przeczucie. Przecież to niemożliwe, by właśnie teraz, po 6 latach spotkała swoją zaginioną córkę, tu, na imprezie dla dzieci. Czuła, że jej myśli wybiegają za daleko, że traci kontakt z rzeczywistością. Starała się rozmawiać z gośćmi, ale nie potrafiła przywiązywać większej wagi do tego, co mówią. Odpowiadała zdawkowo, uprzejmie kiwała głową, ale jej myśli były w zupełnie innym miejscu. Kątem oka obserwowała małą. Jak zahipnotyzowana patrzyła, jak się bawi. Mała ruszała się, gestykulowała i mówiła dokładnie tak jak jej dzieci, a Luz nie mogła oprzeć się wrażeniu, że coś je łączy. Czy to możliwe, że mała Alia była jej córką? Miała przecież 6 lat. Dokładnie tyle, ile miałaby teraz Delimar. Nie wiedziała tylko, jak to sprawdzić. Biorąc inspirację z filmów detektywistycznych, które lubiła oglądać w wolnym czasie, postanowiła, że posunie się do podstępu. Podeszła do niej od tyłu. Wyjęła z ust gumę i przykleiła do włosów. Gdy się odwróciła, powiedziała: Hej, masz jakąś gumę do rzucia we włosach? Podejdź proszę, to zaraz się tego paskudztwa pozbędę.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dziewczynka, niczego nie podejrzewając, podeszła, a Luz szybkim ruchem ręki wyrwała pasemko jej ciemnych włosów. Upewniając się, że nikt na nią nie patrzy, zawinęła je w chusteczkę i schowała do kieszeni. Gotowe, po kłopocie, powiedziała z szerokim uśmiechem. Alia podziękowała i pobiegła do innych dzieci. Luz tymczasem włożyła włosy do foliowej torby i wróciła do dorosłych. Dyskretnie odciągnęła Evelyn na bok. Jestem pewna, że to moja córka. Od pierwszej chwili, gdy ją zobaczyłam, niczego innego nie chcę, jak ją złapać i przytulić, powiedziała ze wzruszeniem. Też zauważyliśmy podobieństwo, powiedziała kobieta. Luz przez całą noc nie zmrużyła oka. A rankiem następnego dnia zadzwoniła do Angela Cruz, znanego w okolicy polityka, deputowanego z Filadelfii. Opowiedziała mu o wszystkich swoich przypuszczeniach, okolicznościach pożaru, zaginięcia córki, o otwartym oknie i braku dziecka w łóżeczku, a na końcu o imprezie, na której poczuła szybsze bicie serca, bo zrozumiała, że odnalazła swoje dziecko. Kuzyni mojego ex wspominali, że córka Karolin, ich krewnej, jest łudząco do mnie podobna. Ale nigdy nie sądziłabym, że jest podobna aż tak. Widziałam ją tylko na zdjęciach, a Karolin widziałam wcześniej tylko raz. Mężczyzna wysłuchał tej trwającej półtorej godziny opowieści z zainteresowaniem i niekrytym współczuciem. Był lekko sceptyczny, ale coś w głębi serca mówiło mu, choć było to niedorzeczne, że kobieta może mieć rację. Dlatego obiecał, że jej pomoże. Sprawę za jego pośrednictwem natychmiast przejęła policja, a gdy ta nieco bliżej przyjrzała się śledztwu sprzed lat, natychmiast zaczęła działać. Alia do czasu poznania prawdy o jej tożsamości została odebrana matce i na pewien czas trafiła do rodziny zastępczej. Oczekiwanie na wyniki badań DNA były dla Luz niekończącą się udręką. Nie mogła jeść, spać, a w głowie wciąż układała sobie coraz to nowe scenariusze. Bała się, że przez jej fantazję Alię odebrano matce, że naraziła małą na taki stres. Ale z drugiej strony była przekonana, że Alia to w istocie Delimar. Gdy tego wyczekiwanego dnia funkcjonariusze zapukali do jej drzwi, nie mogła powstrzymać emocji. DNA jest zgodne, powiedział jeden z nich. To twoje dziecko. Luz zalała się łzami. Zaczęła się trząść i płakać. Nieustannie powtarzała słowo dziękuję. Nie była więc szaloną matką, która wierzy w porwanie, bo nie potrafi pogodzić się z trudną prawdą, jak starali się jej wmówić policjanci. Była matką, która nawet na moment nie przestała wierzyć w swoje przeczucia. Radości Luz od tej chwili nie było już końca. Jak sama twierdziła, była nią wręcz przytłoczona. Nie mogła doczekać się chwili, w której znowu weźmie Delimar w ramiona, jak w dniu, gdy je rozdzielono. Znowu ją przytuli, wycałuje. Opowie, jak bardzo za nią tęskniła, że nigdy o niej nie zapomniała. Wyzna, że to ona jest jej prawdziwą mamą i teraz już nikt ich nie rozdzieli. Obawiała się tylko jednego, że się nie dogadają i to będzie przeszkodą. Córka mówiła tylko po angielsku, a ona po hiszpańsku. Po angielsku mówiła słabo. Policja tymczasem, gdy połączyła już ze sobą wszystkie kropki, nie mogła uwierzyć, że popełniła tak fatalny błąd. Zdała sobie sprawę, że od początku wszystko wskazywało na to, że dziecko mogło zostać porwane. Przecież nigdy go nie odnaleziono. Szczątki, które początkowo brali za pewnik, okazały się być w istocie tylko fragmentami koca i materaca. Policja od tego momentu robiła więc wszystko, by jakoś zadośćuczynić i odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie. Kto i dlaczego? Kobietą podającą się za matkę Delimar była 41-letnia Karolin, mieszkanka Willingboro w stanie New Jersey, miasta położonego zaledwie 24 km od domu Luz i Pedra, po drugiej stronie rzeki Delaware. Była to dokładnie ta sama Karolin, która na chwilę przed pożarem pojawiła się w mieszkaniu Luz i poprosiła o pomoc w związku z zepsutym samochodem. Porwanie najwyraźniej szczegółowo zaplanowała, bo już 3 dni wcześniej poinformowała André, swojego ówczesnego chłopaka, o tym, że urodziła jego dziecko, a w dniu tragedii pojawiła się z noworodkiem w mieszkaniu jego matki. Powiedziała kobiecie, że urodziła córkę w domu i że nazwała ją Alia na cześć ulubionej piosenkarki. Związek Karolin z André, który wierzył, że jest ojcem małej, co prawda nie przetrwał, ale kobieta wcale nie straciła werwy do bycia matką. 6 stycznia 1998 roku zdobyła dla Alii akt urodzenia, zgłaszając poród domowy i wychowywała ją samotnie, z wielką troską. Zamierzała zrobić z niej gwiazdę, najlepiej aktorkę. W tym celu posłała ją do prywatnej anglojęzycznej szkoły, aby podnieść jej szansę na zaistnienie w showbiznesie. Zapisywała ją na wszystkie konkursy małej Miss. Obok Alii miała jeszcze 3 dzieci, którymi zajmowała się równie dobrze. Była idealną matką, mówili o niej przyjaciele. Gdy w dniu odebrania wyników badań policja zapukała do drzwi domu Karolin, by z nią porozmawiać i zadać kilka pytań, ni stąd, ni zowąd uciekła. dość długo pozostawała nieuchwytna. Ale gdy wreszcie udało ją się schwytać 2 marca 2004 roku, została zaaresztowana. Wtedy na jaw wyszło coś, co zaszokowało wszystkich. To Pedro, mąż Luz, dał mi dziecko, powiedziała Karolin w sądzie. A ja naprawdę wierzyłam, że jest moja. Kochałam ją jak własną. Luz przeszedł wtedy zimny dreszcz. Pamiętała dzień, w którym urodziła Delimar. Przypomniała sobie fakt, że mąż tak naprawdę od początku wcale jej nie chciał. Nie podpisał nawet aktu urodzenia. Potem nie robił wiele, by ją odnaleźć i niemal od razu przyjął wersję policji. Nie mogła uwierzyć, że Pedro, mężczyzna, któremu ufała i kochała całym sercem, mógł zrobić jej takie świństwo. Mógł ukartować to wszystko z kuzynką, z którą, jak plotkowano, miał romans, czemu on stanowczo zaprzeczał. To dało policji punkt zaczepienia. Już od początku podejrzewali, że Karolin nie mogła tego wszystkiego zrobić sama, że miała wspólnika. Dziecko zniknęło, gdy obie kobiety najpewniej rozmawiały ze sobą na dole. Luz nie pamiętała, by sama weszła na górę. Pożar wybuchł zaledwie chwilę po jej wyjściu. I to tylko w pokoju Delimar. Pedro mógł więc w tym maczać palce. Poza tym Karolin lubiła ogień. W 1996 roku podłożyła go pod gabinet medyczny w Hamilton, gdzie pracowała jako kasjerka. Chciała zniszczyć dowody po tym, jak ukradła i spieniężyła firmowe czeki, za co skazano ją na 5 lat w zawieszeniu. I o ile Karolin była w oczach wszystkich bezsprzecznie winna, to trop o Pedrze okazał się być mylny. Mężczyznę oczyszczono ze wszystkich zarzutów, głównie dlatego, że miał alibi. W trakcie tragedii był na zakupach. Powiedział, że widział Alię rok wcześniej. Przeszło mu wtedy przez myśl, że jest jego dzieckiem, bo wyglądała zupełnie jak jego żona. Nie miał jednak odwagi, by coś z tym zrobić. Tymczasem Karolin postawiono diagnozę. Była chora. Cierpiała na urojenia i tak zwaną ciążę rzekomą. I to z tego powodu z taką łatwością przyszło jej oszukiwanie bliskich, udawanie ciąży, bo sama wierzyła, że w niej jest. Była święcie przekonana, że Delimar jest jej córką. Przyjaciółka Karolin wyznała w jednym z wywiadów, że gdy kobieta poznała wyniki badań DNA, które wykluczyły ją jako matkę, wydała ponad $600 na przeprowadzenie testu ponownie. Najwyraźniej aż tak bardzo wierzyła w swoje kłamstwa. Gdy i ten wyszedł tak samo, wpadła w panikę. Zaczęła krzyczeć i zawodzić. Gdzie jest moje dziecko? Powiedz mi, Mary Lou, gdzie jest moje dziecko? Przez 6 lat myślałam, że Alia jest moja. Ale skoro nie jest, to kto w takim razie ma moją córkę? Starsza córka Karoliny nie miała żadnych wątpliwości co do ciąży matki. Mało tego, powiedziała, że widziała dziecko. Urodziła 12 grudnia w domu. Nie było mnie wtedy przy niej, bo byłam u ojca. Ale ponoć pomógł jej przyjaciel. Niestety nie mam z nim teraz kontaktu, bo się przeprowadził. Widziałam matkę z dzieckiem 14 grudnia, a więc jeszcze przed tragedią. Potem widywałam Alię codziennie. Wyglądała tak samo, mówiła dziewczyna. Były chłopak Karolin również wierzył w ciążę. Spotykaliśmy się przez cały ten czas. Miała brzuch. Gdy przykładałem do niego ucho, czułem kopanie. To ja wybrałem imię. W ciążę Karolin wierzyli również dalsi kuzyni. Luz twierdzi, że nie znała Karolin. Że widziała ją tylko raz, w dniu tragedii. A potem drugi w dzień imprezy, 24 stycznia 2004 roku. Ale to nieprawda, mówili członkowie rodziny Pedra. Kilka razy obie panie były na tych samych rodzinnych imprezach. A Karolin zawsze przychodziła z córką. Dlaczego zatem dopiero teraz Luz wysnuła takie podejrzenia? Nie widziała podobieństwa wcześniej? Dlaczego czekała aż 6 lat? Dlaczego skoro zarówno ona, jak i Pedro podejrzewali Karolin, nie poszli do jej domu i jej nie zapytali? Przecież wiedzieli, gdzie mieszka. Ona się nie ukrywała. Sama Karolin w trakcie przesłuchania również zarzuciła Luz kłamstwo. Widziała nas nieraz. Wielokrotnie byłyśmy w tym samym miejscu. Widziała Alię. Karolin została skazana na 30 lat więzienia. Uznano, że podczas jej własnego porodu w 1997 roku, jeśli w ogóle do takiego doszło i nie była to ciąża urojona, mogło dojść do komplikacji, a w efekcie do obłędu matki. Kobieta kilka razy wcześniej już nie donosiła ciąży, a w 2001 roku urodziła córkę z poważną wadą serca, która odeszła kilka godzin później. Delimar, którą wciąż nazywano jej dawnym imieniem Alia, by zaoszczędzić kolejnych trudnych zmian. Po latach rozłąki wróciła do rodziców, którzy mimo sporów podzielili się opieką. W 2005 roku złożyli też skargę na miasto Filadelfia za nieprawidłowo przeprowadzone dochodzenie. A 3 lata później, na podstawie historii rozdzielonej przez los matki i córki, nakręcono film. Zaginiona córeczka. Historia Delimar Very. Pierwsze spotkanie Luz, Pedra i Alii było na wskroś wzruszające. Dziewczynka, ubrana w niebieską kurtkę z kapturem i różowe spodnie, ukryła się pod stołem i cierpliwie czekała na gości. Gdy tylko przestąpili próg, wyskoczyła spod stołu z głośnym okrzykiem: niespodzianka! Wzruszona Luz podbiegła do niej i przytuliła najmocniej jak umiała, a dziewczynka z ufnością usiadła na jej kolanach. Czekałam na to 6 długich lat, szepnęła jej czule do ucha, połykając przy tym łzy szczęścia. Zapytała wtedy, czy wie, kto do niej przyszedł, czy wie, kim jest. Jesteś moją mamą, odpowiedziała.